ви спать? Чи то в окрі спать? Чи цокольвек спать?
Добрий вечір, панство. Wiemy, że dzisiejsza publiczność jest wyjątkowo kulturalna i że część Państwa spieszy się do teatru. Dlatego postanowiliśmy bez dalszej zwłoki rozpocząć promocję książki wydaną przez wydawnictwo Czarne, autorstwa Mikołaja Grynberga i jego licznych rozmówców. I zaczniemy autora za chwilę męczyć, a najpierw poprosimy może Pana o...
Mogę jeszcze?
Tak. A jeszcze jedno ogłoszenie, a potem
jedno ogłoszenie. Chciałem poprosić kolegę. Mam ogłoszenie, które jest ważne w jutrzejszej sprawie.
Dzień dobry Państwu. Korzystając z okazji, chciałem Państwa zaprosić w imieniu organizacji pozarządowych i środowisk obywatelskich na jutrzejsze wydarzenie. To wydarzenie będzie miało miejsce na Dworcu Gdańskim jutro o godzinie 16:30 pod hasłem Prawda i Pojednanie. W tym wydarzeniu swój udział między innymi zapowiedzieli Andrzej Seweryn, Wojciech Przoniak, Aga Zarian, Jerzy Radziwiłł. Także serdecznie zapraszamy i mam nadzieję do zobaczenia w dniu jutrzejszym. Dziękuję bardzo.
Brawo dla tych ludzi, którzy się tym zajęli.
Krysia Borowicz. Kiedy wyjechaliście? W lutym 1969 roku. Kupiliśmy korzuszek i składany rower. Zrobiłam prawo jazdy. Wszyscy tak robili. Ani rower, ani korzuszek się nie przydały. Prawo jazdy? Tak. Pamiętasz pierwszy dzień w Izraelu? Spaliśmy u znajomych w Jerozolimie. Wstałam rano i wyjrzałam przez okno, a tam były góry i kamienie. Nie mogłam w to uwierzyć. Chciałam, żeby tam było miasto, a była jakaś pustynia. Dramat. Jak długo tak się czułeś? Półtora roku. Co się potem zmieniło? Wyjechałam z Izraela. Nie mogłam tam mieszkać. Andrzej miał iść do szkoły z internatem, ale w ostatniej chwili okazało się, że go nie przyjmą, bo nie jest obrzezany. Mnie ciągle pytali, co to za imię Krystyna. Chcieli, żebym zmieniła na hebrajskie. Co odpowiadałaś? Po jakimś czasie wymyśliłam odpowiedź, która kończyła dyskusję. Z imieniem jest jak z charakterem. Trudno je zmienić. A co robiłaś przez te półtora roku? Mniej więcej 4 miesiące spędziłam na Ulpanie w Nazarecie. Mówisz po hebrajsku? Mówiłam, ale już nie mówię. To był najgorszy moment mojego życia. Wszystko wyparłam. Później studiowałam i trochę pracowałam jako kelnerka. Jakie były pierwsze miesiące w Izraelu? Straszne. Chciałam, żeby mnie wszyscy zostawili w spokoju. Żebym mogła lizać swoje rany. Wszyscy naokoło chcieli, żebym była już Izraelką. A ja nie byłam. Byłaś w żałobie? Tak. Ale oni tego nie rozumieli. Jak przyjeżdżasz do Izraela, to pytają, dlaczego dopiero teraz przyjechałaś? Myślę, że byłam w potwornej depresji. Byłeś w Izraelu, to wiesz, że tam wszyscy są najmądrzejsi. Kiedy wiesz, że tak naprawdę to ty jesteś ten najmądrzejszy, bardzo trudno to zaakceptować. Gdy odrobinę stanęłam na nogi, już wiedziałam, że sama muszę zacząć podejmować decyzje. Pod pretekstem nauki angielskiego wyjechałam na 6 tygodni do Londynu. Potem pojechałam do Szwecji i wyszłam za mąż, żeby móc tam zostać. Odrobiłam swoją życiową lekcję. Sama za siebie zdecydowałam. Kiedy ci minęła tamta żałoba? Nie powiedziałam, że minęła. Daje się żyć, ale ona do dzisiaj jest. Kiedy zaczęłaś przyjeżdżać do Polski? Jak tylko mogłam. Wpuścili? Tak. Jak się poczułaś? Cudownie. Przyjechaliśmy na wakacje. A jak się czułaś, gdy wracaliście do Szwecji? Okropnie. Jesteś Polką. A co to znaczy? Co masz w sobie żydowskiego? Ten bagaż niepokoju, który każe mi dzwonić do swoich dzieci i katować je tym, żeby cały czas mnie informowały, gdzie są. Muszą się zameldować, bo inaczej nie mogę spać spokojnie.
Czytał Włodzimierz Press.
Dziękujemy bardzo. Mikołaj, to może zaczniemy od początku. Czy ta książka jest dalszym ciągiem wszystkich poprzednich? Skąd się wziął pomysł?
Ja mam w tej sprawie akurat miałem łatwo, bo wszystkie poprzednie pomysły brałem z domu. I ten również wziąłem z domu. I od wielu lat chodziłem wokół tego tematu i myślałem, że jeśli jeszcze kiedyś napiszę jakąś dokumentalną żydowską książkę, to będzie o 68. No i zeszły się, kilka rzeczy się zeszło. Zeszło się to, że ja bardzo chciałem, że Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny i Muzeum POLIN też chciały i Czarne też chciało i zrobiliśmy.
A ile rozmów zrobiłeś do tej książki?
Odbyłem około 80 rozmów w Stanach, tak naprawdę w Nowym Jorku, w Izraelu, w Szwecji, w Danii, w Polsce.
Powiedziałeś w wywiadzie, który chyba w tym tylko dzisiaj był w gazecie opublikowany, że szukałeś takiego klucza rozmówców, żeby wyjść poza krąg znajomych twoich rodziców, że szukałeś szerszej perspektywy. I co z tej perspektywy widać?
No, z tej perspektywy widać coś, co jest... Myślę, że strasznie nudno jest robić coś, o czym już wszystko wiesz, czy tam sporo, grzebać w takim świecie, którego każdy kolejny etap tej pracy nic nowego ci nie przynosi tak poznawczo. Więc ja dzięki temu, że sięgnąłem poza... Znaczy, nie omijając warszawskiego inteligenckiego środowiska, sięgnąłem również dalej i odkryłem Żydów z Dolnego Śląska, Szczecina, Krakowa, Łodzi. I to był świat, o którym ja nic nie wiedziałem przedtem. I wiedziałem, że był, ale... No...
Ale czym się różnił od inteligenckiej Warszawy?
No, przede wszystkim to był świat dużo bardziej żydowski. To był świat, gdzie były żydowskie szkoły, to był świat, gdzie były bądź bywały synagogi, to był świat dużo bardziej, według mnie, języka jidysz niż ten warszawski. I ten świat niewarszawski był dużo mniej komunistyczny niż ten warszawski.
Mhm. No dobrze, a tych ludzi z różnych światów, z tych różnych światów żydowskich, których w Polsce spotkał taki sam los, czy różne losy w 68 roku?
Ja myślę, że w ogóle ten los spotkał Polskę wtedy. I za każdym razem, kiedy dzieją się takie rzeczy, on spotyka po prostu ludzi. Ci ludzie, którzy wtedy byli Żydami albo zostali uznani przez państwo polskie za Żydów, wyjechali i teraz każda historia jest inna. Tutaj nie możemy mówić, że... Znaczy, może można stawiać jakoś bardzo, bardzo generalizując jakieś kwantyfikatory, że to dotyczyło wszystkich, ale pierwsze rozróżnienie jest takie, że część tych ludzi wyjechała do Izraela. Czyli pojechali zgodnie z tym, co podpisywali, zrzekając się polskiego obywatelstwa, bo tam trzeba było, tam była taka formuła, której ja tej nie przytoczę, żeby nie przytoczyć jej źle, ale mówiła o tym, że zrzekam się polskiego obywatelstwa, dlatego że tu jest parę osób, które na sali, które podpisało to i pewno pamięta dobrze tę formułę niestety, i że wybieram się do Izraela. Więc część ludzi pojechała do Izraela i część z nich przeżyła takie historie jak Krysia Borowicz, której było tam bardzo ciężko, i w dalszej części tej opowieści dowiadujemy się, że nie wysiedziała. Ale byli ludzie, którzy z małych miasteczek typu Dzierżoniów czy ciut większych Legnic wyjechali po prostu w świat, który był kompletnie obcy. Jechali uczyć się szwedzkiego, duńskiego języka, zaczynać wszystko od nowa, a z drugiej strony jak spojrzeć na ich historie rodzinne, to tamten rytm od wielu lat tak wyglądał właśnie, że oni co chwilę gdzieś musieli uciekać, bo się kończyła możliwość pobytu.
A czy co ich łączy, tych, którzy wyjechali? Czy są na przykład jakieś wspólne cechy tych, którzy wyjechali do Izraela, albo do Skandynawii, albo do Stanów? Miałeś do czynienia ze sporą grupą ludzi. Czy widziałeś między nimi jakieś podobieństwa?
Nie zaryzykowałbym chyba, a już na pewno publicznie, tej wygłaszania teorii na ten temat, ale myślę, że oni zostali potwornie, niesprawiedliwie skrzywdzeni wszyscy. I to nie jest, i w tym sensie tak wygląda ta wspólnota losów. I to jest jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy.
Znaczy poczucie krzywdy?
Poczucie krzywdy, poczucie bycia wygnanym, poczucie takie, że ci odbierają kawałek czegoś, co uważasz, że tylko ty sama miałabyś prawo i władzę z tego rezygnować, a nagle przychodzi ktoś, kto lekką ręką odbiera ci i daje sobie prawo do odbierania ci tego kawałka twojej tożsamości. Nagle się dowiedzieli, że nie są gospodarzami kraju, w którym mieszkają, mimo że żyli w takim przeświadczeniu i tak się czuli, i taka była ich lojalność również. Więc w tym sensie...
Tutaj dużo różnych uczuć w tym, co powiedziałeś, zabrzmiało. Może byśmy się nad nimi chwilę zatrzymali, bo myślę, że poczucie krzywdy tak, ale czy też upokorzenie, poniżenie?
No to w ogóle wszystko jest o godności. Tak, o tym, że no jak się czujemy, jak ktoś nam pluje w twarz, jak się czujemy, jak ktoś nam w naszej kulturze daje otwartą ręką w twarz. Jak się czujemy wtedy, kiedy nasi znajomi się od nas odwracają i po prostu coś się kończy. Żyjesz w tym samym miejscu, ale wszystko naokoło w bardzo krótkim czasie tak radykalnie się zmienia, że już nie jest tym miejscem. I masz jakąś decyzję do podjęcia, która w ogóle nie wiesz, co cię czeka. Nieliczni z tych ludzi, którzy wyjechali wtedy, mieli rodziny, które na nich czekały, dawały sygnał i mówiły, my się wszystkim zajmiemy, ty przyjedź i my całą resztę zrobimy. Nie, to była wycieczka w nieznane. Mimo że część moich bohaterów, którzy wtedy byli bardzo młodzi, też mówią o tym, że byli nieźle nakręceni tym, że no, jadą w świat, coś zobaczą, ale dla dorosłych ludzi to było, ja myślę, że to jest jakieś potworne, poniżające doświadczenie, w którym nie umiesz znaleźć winy tego złego uczynku, za który jesteś karana. A ewidentnie tak jest. Coś się dzieje takiego, że wszyscy zabierający głos są zgodni, bo ta grupa, która siedzi cicho czy nie zabiera głosu, no nie wiemy, jakie ma zdanie. No i nie ma dla ciebie miejsca w życiu.
No tak, ale w doświadczeniu upokorzenia czy krzywdy właśnie nie ma winy, prawda? Bo tam nie ma miejsca na poczucie winy, tylko to jest jakby takie z założenia doznanie, które jest niezasłużone. Prawda?
To, co płynie z zewnątrz, mówi, że jesteś winna. To, co czujesz od środka, wiesz, że nie. I złożenie tego, znaczy przed tym nie ma obrony. Przed tym nawet ucieczka jest czymś, co ci zabiera godność. Możesz mówić, że nie uciekasz, możesz podejmować decyzję, że rezygnujesz i jedziesz do innego życia. Myślę, że samemu wewnętrznie zbudować konstrukt, który ci, taką figurę, która opisuje na twój użytek, co ty w tej chwili robisz i co się dzieje z twoją godnością, z twoim honorem, jest strasznie trudne.
Znaczy rozumiem, że szuka się jakiejś odpowiedzi na tą sytuację, tak? I jakie są te odpowiedzi, z jakimi ty się spotykałeś? Czy to jest gniew, czy to jest żal, czy to jest obraza?
No jak we wszystkim, tu nie ma idealnego modelu i jednej emocji, która temu wszystkiemu towarzyszy. Myślę, że jest jakiś koktajl i u każdej osoby zwycięża co innego. Myślę, że na pewno jest strasznie dużo złości, z poczucia niesprawiedliwości. Wiele osób zareagowało właśnie mówiąc wprost obrazą, tak? I nigdy więcej nie przyjechały do Polski. Są osoby, które przestały mówić po polsku. Są osoby, które kolejne pokolenie Żydów polskich, które wychowuje swoje dzieci za granicą i głównym wątkiem jest ta zła historia z Polski, bo to jest ich doświadczenie.
No. Czy to są tacy ludzie, którzy się też nie godzą z tobą rozmawiać?
Nie zdarzyło mi się. Chociaż nie, to nieprawda. Wszędzie teraz mówiłem, że wszyscy się godzili, a to jest nieprawda, bo odbyłem rozmowę z jedną osobą, która mieszka w Szwecji, ale wiedziałem od razu, że prowadzimy jakąś grę i że ta gra się nie skończy w książce. I usłyszałem bardzo poruszającą historię z zakazem umieszczania jej w książce. Mam taką jedną historię.
A mógłbyś coś o tym powiedzieć? Czy masz też zakaz mówienia?
Jak myślisz? Ty się zachowujesz nie jak profesor, tylko jak dziennikarz. Mam jeszcze jedną historię, która nie przeszła. Nie dostałem ostatecznie zgody na publikację. Ta osoba odezwała się do mnie wcześniej i powiedziała, że podjęła ze swoją siostrą decyzję, że ta historia nie zobaczy światła dziennego, a na pewno, a ja myślę, że chodziło o to, żeby nie dać polskiemu czytelnikowi zobaczyć łez ich ojca, który czuł się wygnany stąd. No i też tak się stało.
Bo Polacy są ważnym adresatem tej historii, prawda?
Bardzo. I ja byłem takim przekaźnikiem i też byłem kimś, kto... już nie mam co mówić bezosobowo. Odczułem dużo złości do mnie w tych opowieściach. Do mnie jako do kogoś, kto mieszka w Polsce, ale też do kogoś, kto... to opowie dalej, po to, żeby tam miało zawartość emocjonalną ta historia. Jest bardzo, bardzo dużo żalu, dużo złości, dużo zawodu. No, wiele smutnych rzeczy i dużo nostalgii i pięknych wspomnień sprzed.
Milczenie? O czym się milczy? Czy jest taki obszar tego doświadczenia i czy miałeś takie poczucie w czasie tych spotkań, że są jakieś sfery? Na pewno. Ale czy one się jakoś dały odczuć, o czym się nie mówi?
Jest coś, co mnie bardzo ciekawiło. To są związki, które trwały bądź się zaczynały, bo to były bardzo młodzi ludzie i które po prostu nie mogły przetrwać wtedy, dlatego że to były mieszane pary. Polski Żyd, czy Żyd z Polski, z Polakiem, Polką bez żydowskich korzeni. I strasznie mnie ciekawiło, jak to jest, wiesz, jak mówisz komuś, to ja już lecę, albo ja tak niepotrzebnie teraz nawet tak bagatelizuję, bo to jest, znaczy trzeba komuś powiedzieć, że wasze wspólne życie się nie uda, bo ktoś zadecydował, że ty nie masz prawa tutaj żyć. I jak to się mówi? I tak naprawdę tej historii nigdy nie usłyszałem do końca. One się tam przewijają, bo ja strasznie drążyłem w tej sprawie, ale one nigdy nie są... Znaczy ja bym chciał więcej i chciałbym usłyszeć o tym, jak oni spędzają ostatnią noc razem, albo jak idą na ostatni spacer razem, albo że tylko pisze ta osoba, która... List, znaczy coś, już byłem tak bardzo, bardzo blisko, ale to jest zrozumiałe, to jest intymny kawałek historii, do której nie zostałem wpuszczony.
Czyli można powiedzieć, że oprócz wielu innych ofiar, ofiarą Marca padły też pierwsze miłości.
No na pewno. I myślę, że potencjalnie bardzo dobre związki i rodziny.
Może poprosimy teraz o kolejną historię.
Ale nie a propos. Józek Szpilman. Masz żal do Polaków? Boli mnie fakt, że zostałem zmuszony do wyjazdu. Muszę ci jedną rzecz powiedzieć. Mój ojciec był w sowieckiej armii i często tam słyszał antysemickie teksty. Wygłaszane do niego? Tak. Żydy, wąt stąd. Życie to nie dla ciebie. Żydzie, to nie dla ciebie. I gdy wtedy zaczęło się to wszystko w Polsce dziać, to nie mogłem przestać myśleć o tym, że w którymś momencie, w najgorszej chwili złości albo rozczarowania, moja partnerka powie: idź stąd, parszywy Żydzie. Dokładnie. Tego się bałem. To był powód, dla którego przestałem do niej pisać. Gdybym miał podać jedną przyczynę wyjazdu po tym wszystkim, co tam się wydarzyło, to byłby ten właśnie lęk. I dlatego wyjechałem. A kiedy poczułeś się Izraelczykiem? Po jakichś 2 latach. Usłyszałem izraelski hymn i poczułem się Izraelczykiem. Poza tym spędziłem 22 dni na wzgórzach Golan w trakcie wojny Jom Kippur. To również zrobiło ze mnie Izraelczyka. W jakich wojskach byłeś? We wszystkich. Polskich Żydów wzięli do artylerii, bo armia izraelska miała zdobyczne rosyjskie armaty z granicy syryjskiej. Wszystkich przeszkolili na artylerzystów. Było tam kilku Izraelczyków, jeden Czech, jeden Amerykanin. Na 10 artylerzystów 7 było z Polski. Izraelczycy nie mieli dalekonośnej artylerii. Trzeba było być na pierwszej linii frontu, czyli blisko celów. Wozili nas po całym froncie. Sami inżynierowie. Wszyscy znali rosyjski. Umieli przeczytać, co jest napisane na skrzynkach z amunicją. Opowiem ci śmieszną historię. Jesteśmy na wzgórzach Golan i po kilku dniach walki skończyła się amunicja. To jest śmieszna historia? No tak. Przychodzi dowódca i pyta, kto zna rosyjski. Wszyscy podnieśli rękę, ale wybrał mnie. W nocy skradaliśmy się do syryjskich składów i kradliśmy im amunicję. Przywoziliśmy ją do nas i wysyłaliśmy ją z powrotem im, ale już górą. Raz wysłali innych, to im przynieśli coś podobnego, ale tylko z wyglądu, bo nie umieli przeczytać, co było na nich napisane. a to były pociski oświetlające, które zawisają na górze i świecą, by było coś widać. Dowódca już wydawał komendę ładuj, a ja patrzę, że to są świetlne. I jak zacząłem biegać i krzyczeć, że to nie to jest, żeby tym nie strzelali. W ostatni dzień wojny powiedzieli nam, że jest duży problem w Egipcie. Dali nam godzinę, byśmy wszystko spakowali i zawieźli nas samolotami do Egiptu. Sprzęt zdobyczny był na miejscu. My wzięliśmy tylko niezbędne przyrządy. Tam trzeba było wziąć egipskie armaty i skierować je w drugą stronę. Trzeba było trafić w muchę przechodzącą przez skrzyżowanie. I to za pierwszym razem. Robiliśmy precyzyjne rachunki i znaleźliśmy błędy w rosyjskich tabelach. One nie uwzględniały wilgotności i temperatury powietrza na Bliskim Wschodzie. Przeliczyliśmy wszystko i trafiliśmy już za pierwszym razem. Do kiedy służyłeś w wojsku? Tutaj wszyscy są rezerwistami. Do 45 roku życia wszyscy służą według prawa. A do 50 jak kto chce. Ja służyłem do 50 roku. Dobrowolnie spłacałem dług. Brałem udział w wojnie Jom Kippur oraz w wojnie libańskiej.
Tu właśnie doszliśmy do kwestii poczucia tożsamości. Prawda? Jak się to w twoich wywiadach i w twojej wyobraźni kształtowało?
To było coś, co ja odkryłem w trakcie, że powinienem wszystkim zadawać dwa, trzy te same pytania, bo nagle się okazało, że strasznie mnie interesuje, co, kim oni są tak naprawdę dzisiaj i kim byli wtedy, kiedy wyjeżdżali i co się zmieniło. Więc pytałem się, czy są Polakami dzisiaj. To dosyć często było traktowane jako agresywne pytanie. Pytałem się, czy są bardziej Żydami dzisiaj niż byli wtedy. I w dużej części tak się dostawałem odpowiedź, że tak. I ostatnie pytanie, które już wydawało mi się, które z pozoru jest zamknięte, ale tak naprawdę jest bardzo otwarte, o to, co ci zabrał 68 rok. I tu było dużo ciszy, ale pauza, wiadomo, popycha rozmowę naprzód szybciej niż słowa. Więc czasami na początku padały słowa, że nic. I po kolejnej pauzie przychodziły słowa, że wszystko. No potem tak, żeby to jakoś połączyć, to nic z tym wszystkim. Tak naprawdę była opowieść o tym, ile czasu im zajęło, żeby znowu wrócić do takiego poziomu samooceny, który jest satysfakcjonujący i wystarczający, żeby dać radę ze sobą żyć.
Czyli marzec zabrał poczucie godności, tak? I poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości w jakimś stopniu?
Analizujemy te kolejne, rozumiem. No zabierał, tak. I zabierał na lata. Jeśli się ma 20 lat i dobrze się funkcjonuje w środowisku rówieśniczym, chodzi się na prywatki, miewa się partnerów, partnerki, wybiera się studia, włada się językiem, którym po prostu w ułamku sekundy mówisz, umiesz zabrać, zająć stanowisko i nagle społecznie jesteś nikim. Nikt z tobą nie gada, no bo ty z gadaniem średnio. Na studiach, nawet już jak wracasz na te studia, to one są w języku, który musisz nadrobić. No po prostu całą swoją młodość spędzasz nie na rozwoju, tylko na dogonieniu. Jesteś jak... Jesteś osobą pełną deficytów, mimo że wiesz, że... Bo sprawdziłaś to, że masz potencjał, że nie jesteś upośledzona, a jesteś właśnie. I możesz albo, jeśli ci starcza siły, pchać do przodu, albo się wycofać. I takie historie w mojej książce nie ma. Są echa tych historii o samobójstwach, o różnego rodzaju dramatycznych rezygnacjach.
Czy tego rodzaju krzywdę można wybaczyć?
To jest figura chrześcijańska chyba, z tym wybaczaniem. Ja nie wiem, ja się nie znam na tym wybaczaniu. Ja myślę, że na pewno trzeba o tym rozmawiać. A jak to jest z wybaczaniem, to trzeba się zapytać tego pokolenia, które to dotknęło. Ja miałem 2 lata i pewno, że mam swoje zaszłości z tym związane, ale one są... ja się ich nabawiłem wstecznie, tak, a nie, nie... Nie znam się na wybaczaniu w tej sprawie.
Dobrze, anuluję to pytanie, ono było nieadekwatne. A zapytam cię wobec tego o pozytywne uczucia. Czy były przykłady solidarności w marcu 68?
Na pewno były i ja o nich słyszałem, ale tak, żeby od razu, żebyśmy nie mieli za dobrego humoru, proporcje tych wyrazów solidarności, współczucia czy wsparcia do tej wielkiej ciszy po drugiej stronie albo wręcz oczekiwania na te zwolnione mieszkania, miejsca pracy. No, moi bohaterowie odbierają jako ten bilans jako ujemny.
A czy przyjaźnie przetrwały polsko-żydowskie?
Wiele przyjaźni przetrwało. Miały trudne pierwsze lata, bo niemile było widziane przez państwo polskie korespondowanie z obywatelami izraelskimi na przykład, w ogóle zagranicznymi. Ale jest pewna grupa ludzi, spośród tych, których spotkałem, którzy mają bardzo intensywne relacje ze swoimi przyjaciółmi z dawnych czasów, mimo że niektórzy z nich prawie się nie widują od lat.
To jak jesteśmy przy polsko-żydowskich stosunkach, to może poprosimy pana Włodzimierza o Dawida historię.
Dawid Guterbaum. I wtedy wybuchła epidemia azjatyckiej grypy. Bardzo długo chorowałem, a zaraz potem dostałem ostrego zapalenia kości. To było szalenie bolesne. Dalej się leczyłeś? Bez przerwy. W końcu zostałem przyjęty do bardzo dobrego ośrodka w Otwocku. Wiązałem z nim wielkie nadzieje. Niestety spotkała mnie tam wielka nienawiść. Z czyjej strony? Przede wszystkim ze strony innych pacjentów, a personel udawał, że nic się nie dzieje. Od czego się zaczęło? Że Dawid, a do tego jeszcze Guterbaum. Od tego się zaczęło. Zostałem naznaczony na wieki wieków Żyd. Ruszyła fala masywnego chamstwa i niewybrednych dowcipów. Typu? Żydy z Izraela, co strzelają z krzywej lufy. Co to znaczy? Że są tchórzliwi i strzelają zza węgła. Bez przerwy mnie prowokowali. No i co, pierdolony Żydzie? Ktoś stanął po twojej stronie? Nie chciałem rozruby. Zależało mi na leczeniu. Dawid, ktoś stanął po twojej stronie? To już było po marcu, gdy wchodziłem do stołówki, to słyszałem, co wpierdalasz polski chleb? Zostaw to, to niekoszerne. Ktoś stanął po twojej stronie? Czasami mówili, zostaw go, przecież to nie jego wina, że Hitler go nie wykończył. Byłem w sali na pierwszym piętrze i żeby się dostać na dwór, musiałem sporo przeszkód minąć. Najczęściej słyszałem, że trzeba by Hitlerowi pomnik wystawić. Najgorsze było to, że gdy zaczynały padać te wszystkie wyzwiska, personel znikał. Ich herszt czuł się bezbronny, bezkarny. A pamiętasz, jak się nazywał? Nie pamiętam. Ale jego ojciec był wtedy polskim ambasadorem w Moskwie. Nie miałem gdzie się schować. Byłem zaszczuty. W łazience do mnie krzyczeli, co się tak po żydowsku myjesz? I cały czas żydłaczyli, rechocząc. Gdy schodziłem po schodach, wysyłali jakiegoś pyrtka, by mnie kopał w dupę i mówił wierszyki typu bij Żyda króla Dawida. Nie byłem nawet w stanie takiego gówniarza dogonić. Wyglądałem żałośnie. Postanowiłem, że umrę, ale z honorem. Wszyscy się ciągle śmiali, że Żydzi dali się zaprowadzić na śmierć i nie walczyli. A przecież to nie jest prawda. Było wielu fantastycznych bohaterów, na przykład bracia Bielscy. Byłem załamany, w gardle siedziała mi taka klumpa i nie mogłem się jej pozbyć. Nawet nie mogłem płakać, bo łzy się nie chciały pojawić. Byłem sam, prześladowany i zagubiony. Nie chciałeś stamtąd wyjechać? Chciałem, ale najpierw musiałem załatwić sprawy. Byłem już przygotowany na grubszą rozróbę. Wiedziałem, że walka musi odbyć się na moim terenie. Wszystko przygotowałem, by przyszli do mojej sali i bym mógł walczyć między dwoma łóżkami. Musiałem im mieć pewność, że się nie przewrócę. A gdyby nawet, to będę mógł dalej walczyć z łóżka. Byłem zdeterminowany, żeby umrzeć z honorem. W końcu się pojawili. Herszt z bandą z tyłu, a na przodzie Sławek. Zawsze jego wystawiali do zaczepiania mnie. Młody, gibki, zgrabny i ruchliwy. Podszedł do mnie i powiedział, co tu kurwa robisz? Tutaj Żydom wstęp zbroniony. A ja mu na to, a co ty kurwa do mnie mówisz? Wtedy odezwał się syn ambasadora. Idź zapierdol temu żydowskiemu chujowi. Podszedł do mnie w samych slipkach z papierosem w zębach. Wstałem i ustawiłem się między łóżkami. On powoli podchodzi. Ja czekam. Patrzę mu prosto w oczy. I gdy mam go w zasięgu, walę mu wyliczonego co do centymetra haka. Zadziałało. Więc się na niego rzuciłem i walę ile sił. Podbiegli i zgodnie z moimi przewidywaniami rzucili mnie na łóżko i trzymają. Wtedy podkurczyłem nogi i z całych sił kopnąłem tego Sławka. Przeleciał półprzytomny przez salę. Reszta już się zabierała do linczu, ale w tym momencie mój sąsiad, który do tej pory ani słowem się nie odezwał, zaprotestował. O nie, panowie, chciał rozruby, to niech się bije do końca. Puścili mnie. A wtedy Sławek złapał ciężarki od wyciągów ortopedycznych i ruszył na mnie. Wtedy poczułem taki przypływ energii, jak nigdy dotąd. Ty, bydlaku, z żelastwem się na mnie rzucasz? Zdążyłem pierwszy w mordę walnąć. Był już tak otumaniony, że waliłem dalej, a on już się nawet nie bronił. Był nieczynny. Skończyłem z nim. Podszedłem do reszty i zapytam, który teraz, kurwa, mać? I w tym momencie pojawił się personel. Co poczułeś? Siłę i rozkosz zemsty. Endorfiny i adrenalinę. Byłem panem sytuacji. Krzyczałem do nich wszystkich. Czekaliście, aż wasz reprezentant zniszczy Żydaku, ucieszy zgromadzonych? Załatwiłem to po polsku, z otwartą przyłbicą. Kto chce, może jeszcze po ryju dostać. To było po polsku. A teraz uwaga, będzie po żydowsku. Jeśli mnie ten skurwysyn nie przeprosi, to znajdę takich, którzy jeszcze was załatwią. Wszystkich. Okropnie się darłem i bluzgałem. Dałem im czas na przeprosiny do następnego dnia. W końcu przyprowadzili Sławka, który mnie przeprosił. Po żydowsku? To jakby to było? Kogo byś poprosił, żeby ich załatwił? A nie wiem. Nie znałem nikogo takiego. Ale liczyłem, że się przestraszą i miałem rację. Zadziałało. Następnego dnia pojechałem do Warszawy i złożyłem papiery o wyjazd. Wcale nie chciałem wyjeżdżać z Polski. Kochałem Polskę. Byłem polskim obywatelem. Byłem Polakiem. Zawsze się czułem Polakiem. Musimy przerwać, bo ja tak mogę długo płakać. Straszną rzecz ci zrobili. Tak. Zawsze już będę tęsknił za Krakowem, który był treścią mojego życia. Dawid, co ci zabrał 68 rok? Zabrał mi młodość. Zabrał mi radość. Wtedy, kiedy inni się bawili, ja musiałem studiować duński. Co za potworny język. Zostałem zepchnięty na margines i nigdy już nie poczułem się pewnie.
Nie wiem, może jeszcze jakieś jedno pytanie i potem.
Jeszcze jedno.
Mikołaja, co dla Polski z tego wynika? Wyniknęło, wynikło, wynika, wyniknie?
Wyniknie to nie wiem. Wyjechało 13 tysięcy ludzi, Polaków. Gigantyczny potencjał. Ludzie, którzy byli z rodzin, które zostały zdziesiątkowane przez Holokaust. Ludzi, którzy chcieli się rozwijać, którzy chcieli się uczyć, tutaj żyć i tu pracować. I pracują dzisiaj gdzie indziej, część już jest na emeryturze i ten gigantyczny potencjał tych wielkich karier naukowych, artystycznych i wszystkich innych konsumuje inne państwo, inne państwa. Szkoda. Ja myślę, że wielka szkoda. Teraz jest wyjątkowy moment, bo część z bohaterów mojej książki, część ludzi, którzy wtedy opuścili Polskę, są znowu tutaj na chwilę i my ich widzimy. Widujemy się w różnych miejscach. No, cudowne uczucie. Ale oni wrócą zaraz do swoich krajów. Tym bardziej, że tutaj pachnie czymś, co oni znają, więc myślę, że jest rodzaj perwersyjnej przyjemności. To nie jest moja ocena w stosunku do państwa odczuć, ale perwersyjnej przyjemności z dobrze podjętych decyzji lata temu. Biorą swoje paszporty i wyjeżdżają.
Ale kilka osób wróciło, trochę osób wróciło.
Z 13 tysięcy, tak.
To może poprosimy.
Anny Frejlich.
Nie.
Tato, kiedy skończył się twój 68 rok? Synku, rok się kończy w grudniu. Ale rozumiem, że nie o to pytasz. Dobrze wiesz, o co pytam. Kiedyś myślałem, że skończył się w okolicach połowy lat 70. A dzisiaj co myślisz? Że jeszcze się nie skończył.
Dziękuję. Myślę, że to jest zakończenie tej części naszej rozmowy, że 68 rok się nie skończył, że dzisiaj wyjątkowo silnie. Wszyscy to czujemy, co jest... Szkoda słów, szkoda powiedzieć, że to jest przykre, czy że jest nam wstyd. To jest chyba oczywiste. I myślę, że teraz jest dobry moment, żeby państwa dopuścić do głosu. I mamy trochę czasu jeszcze, pewnie jakieś ze 40 minut, żeby państwo mieli okazję też zadać pytania autorowi. My tutaj niestety nic nie widzimy, to jest problem siedzenia na scenie, więc mi jest trudno zarządzać procesem zadawania pytań, ale może...
Ale może się uda, możemy poprosić o oświetlenie sali?
Tak. I o mikrofon ewentualnie dla publiczności.
Bardzo dziękujemy.
Dobrze, czy wobec tego ktoś z państwa chce zadać Mikołajowi pytanie?
To poczekajmy na mikrofon, dobra? Tam
mikrofon idzie.
Biegnie nawet mikrofon. Bardzo dziękujemy, Włodku.
Mikołaj, Jonina Stiller z tej strony. Mam pytanie, które myślę, że jest dosyć zasadne. Czy książka wyjaśnia, w jaki sposób państwo polskie oceniało, kto jest Żydem? Do którego pokolenia były badania?
Czytałaś książkę?
No nie, jeszcze nie czytałam.
Nie, no tam nie ma chyba takiego wątku. Tam jest... Ta książka jest o tym, co się działo z ludziom od momentu, kiedy to wszystko się wylewało. To musiałbym się zająć badaniami archiwalnymi i przekopywać przez to. Większość tych ludzi po prostu była Żydami. Część z tych ludzi zrezygnowała z bycia Żydami, nie poinformowała o tym swoich dzieci, ale i tak wszyscy wiedzieli. Natomiast jeśli pytasz o to, ile pokoleń wstecz i jak były te badania, to ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
Bo ja ze swoich doświadczeń i rozmów wiem, że sporo ludzi było bardzo zaskoczonych, że są uznani za Żydów. No i myślę, że to była też jakaś swoista bardzo trauma dla tych osób, bo absolutnie nie czuli się nikim innym, jak tylko Polakami. I raptem ktoś uznał, że są Żydami. To jest pierwszy szok, który na pewno też wywoływał takie emocje braku akceptacji tego. Może wśród nich też były osoby, które no właśnie tą polskość jeszcze tak nadmiernie odczuwały, utożsamiały się z nią. Więc to mogło być też bardzo nieprzyjemne. A druga rzecz, że mówi się im po prostu won, idźcie stąd, my was nie chcemy. Spotkałam się z taką opinią, że z jednej strony to był oczywiście osąd państwa polskiego, które stwierdziło, że Żydzi nie są tutaj mile widziani, ale z drugiej strony mówi się o tym, że to ulica wygnała polskich obywateli, część polskich obywateli, tak wielką część polskich obywateli. Ulica, więc to nie tylko komunizm, ale właśnie ludzie. Więc myślę, że to jest chyba najboleśniejsza kwestia. Tak mnie się wydaje. Co ty o tym sądzisz?
Ja myślę, że wygnał ludzi Moczar z całą resztą tej ekipy, a ulica nie stanęła po stronie tych ludzi i momentami się dokładała, ale to jest, myślę, że to jest wielkie uproszczenie. Ja pytałem moich bohaterów, czy zadawałem takie pytanie, czy polskie społeczeństwo zdało egzamin wtedy. I z czasem oni mi wytłumaczyli, że to jest pytanie debila po prostu, no, żebym dał spokój. Że to jest dużo, dużo bardziej skomplikowane i że tam część ludzi zdała, część ludzi nie zdała. Nie ma polskiego społeczeństwa w takiej sprawie, bo tak jak dzisiaj na szczęście nie ma. No.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Tutaj pan, tak, pan na środku chciałby, czy możemy...
Już tam mikrofon wraca powoli. Tutaj jest pan na 12. Proszę podnieść rękę, pan w okularach. Idzie mikrofon.
Dzień dobry. Tomasz Płonkowski się nazywam. Chciałem się spytać, czy to jest przede wszystkim, czy to są przede wszystkim opowieści o traumie? Czy mogą być jeszcze opowieści o pewnym dramacie, które w książce nie zostały intencjonalnie umieszczone? Ludzi, którzy jednak przeżyli jakiś dramat, ale zapuścili korzenie gdzie indziej i nie przeżywają, nie wracają, może coś utracili, ale to po prostu nie jest tematem książki.
Ludzie, którzy wyjechali, tak, i są teraz poza Polską. Tak. Oczywiście, że jest taka grupa ludzi, których, no wyjechało 13 tysięcy ludzi, w mojej książce jest 20 parę rozmów, więc siłą rzeczy już tak, ale są ludzie, którzy po prostu nie mają ochoty na ten temat dzisiaj dyskutować, mają swoje życie i myślę, że raczej należą do grupy, która jeśli w ogóle to chętnie poczyta o tym, ale już sama zamknęła ten rozdział.
Dziękuję.
Ela Magenheim. Prowadziłeś, Mikołaju, te rozmowy rok temu. Mnie interesuje ta grupa osób, która mieszka w Polsce, która, jak się ładnie ostatnio mówi, niewyjechana. Czy ktokolwiek z nas myślał, że będziemy mieć, że w styczniu 2018 zacznie się marzec, a w marcu 50 lat później obudzą się tutaj te upiory, które mamy w tej chwili? Czy rozmawialiście też o tym?
No, nie celowaliśmy precyzyjnie w styczeń.
Ja wiem.
Ale to było jedno z największych moich zaskoczeń, grupa ludzi, polskich Żydów dzisiaj, którzy mi odmówili rozmów, bo mówili, no, to ludzie, których ja znam, mówili mi, że chyba zwariowałem. To było w styczniu 2017, że chyba zwariowałem, żeby teraz ich zachęcać i pchać z imieniem i nazwiskiem do książki, że to jest akt samobójczy. Ja byłem akurat, wróciłem do Polski po 3 miesiącach jeżdżenia po świecie i zbierania tego zagranicznego materiału i oni się ze mnie nabijali, że straciłem czujność, że 3 miesiące wystarczyło, żebym stracił ten radar, który miałem całe życie na to, co się teraz dzieje i w jaką stronę to idzie i że jeszcze próbuję pakować innych w to. Mało tego, zdarzali mi się rozmówcy, którzy rezygnowali w ostatniej chwili, którzy się umawiali. Był taki pan, z którym, którego nie znałem, a na którego namiary dostałem od jego kolegi, który mieszka dzisiaj w Szwecji i skontaktowałem się z tym człowiekiem i on po długich namowach zgodził się na rozmowę, ale nie w swoim mieście i umówiliśmy się w innym mieście, też nie w moim. Co już wiedziałem, że to znaczy, że on minimalizuje ryzyko, mimo że ja nie jestem, nie mam znanej twarzy. To jednak postanowił, że nikt go ze mną nie zobaczy z osób, które zna i byliśmy umówieni o 10 rano w nie naszym mieście i 9:20 dostałem SMS-a, panie Mikołaju, strasznie pana przepraszam, ale ja nie mogę.
Straszne. Dzięki.
Dobry wieczór, Małgorzata Surdek. Ja chciałam...
A gdzie pani jest?
Tutaj, w górze.
O, dobrze, dziękuję.
Macham książką. Chciałam zapytać o kwestię traumy międzypokoleniowej, bo jest to oczywiście takie zjawisko, które dotyka często dzieci, osób, które doświadczyły traumatycznego wydarzenia, a te dzieci bezpośrednio nie były częścią tego wydarzenia i mimo wszystko w swoim późniejszym życiu odczuwają negatywne konsekwencje. Czy zetknął się pan w rozmowach z Polakami, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu w 1968 roku i w kolejnych latach do właśnie takiego wątku? Czy konsekwencje tamtych wydarzeń w jakikolwiek sposób odczuwają, ponoszą dzieci tych osób? Czy w ogóle był to wątek, który się pojawiał w rozmowach? Czy być może miał pan doświadczenie rozmowy z dziećmi osób, które udzielały panu wywiadu? Dziękuję bardzo.
Ja myślę, że to jest doświadczenie po prostu drugiego pokolenia uchodźców. I uchodźcy bywają różni. Bywają uchodźcy z wojny, tortur i również uchodźcy właśnie tacy jak moi bohaterowie. I no, ich dzieci żyją w strasznie dziwnym świecie. Oni z jednej strony się adaptują do warunków w nowym kraju, a z drugiej strony mają jakieś tłumy znajomych, nieporównywalnie większe niż tłumy tych znajomych lokalnych. Jeżdżą co parę lat do Aszkelonu, jest ich tam parę set i się spotykają i mówią w tym swoim szeleszczącym języku, że jest jakiś świat na marginesie życia codziennego, który już nie wiem właśnie, czy jest na marginesie, czy jest tym głównym, a to życie jest takie, że trzeba po prostu, no trzeba je żyć. Więc to jest na pewno wielki temat. Wiem, że ten spektakl, co część z Państwa dzisiaj na niego pewno zdąży, Ani Smolar, jest właśnie o tym pokoleniu, co znaczy, ja nie widziałem tego spektaklu, ale to znaczy, że jest jakaś sprawa.
Można zadać pytanie?
Tu jest jeszcze... Dobrze, ktoś panuje nad tą listą? Tak, pani. Ja nie panuję.
To może ja teraz, jeśli można.
Wszystkim dziękuję za wysiłek. Adam Gryniewicz. Dziękuję za wysiłek, za napisanie, za poświęcenie
czasu. To jest jeden z bohaterów mojej książki.
Za poświęcenie czasu na rozmowy z nami, które nie były może łatwe, ani proste, ani zawsze przyjemne, bo domyślam się, że musiałeś w niektórych rozmowach czuć się, powiedzmy, troszkę oskarżony. W końcu jesteś synonimem kogoś z Polski, co nie wszyscy, jak powiedziałeś zresztą bardzo słusznie, nie wszyscy to przetrawili jeszcze. Odpowiadając osobie, która przed chwilą powiedziała, ja też mam dzieci, moi przyjaciele mają dzieci. Jak wiesz, doskonale znam masę ludzi, bo te spotkania w Izraelu to ja organizuję. I wydaje mi się, że nasze dzieci, Polska jest pojęciem geograficznym, dosyć odległym w sumie, poza niektórymi wyjątkami. Większość po polsku nie mówi, albo mi bardzo słabo. Jeszcze jak były dziećmi, na przykład w 1998 roku czy 1993, to te dzieci między sobą mówiły po polsku, co było strasznie śmieszne, ale już później nie mówiły, bo mówiły po angielsku. Ze wszystkich krajów. Także wydaje mi się, że tak jak słusznie powiedziałeś, jest dużo różnych życiorysów, każdy jest w zasadzie inny. Każdy wyjeżdżał w innym nastroju. W innym nastroju wyjeżdżali ludzie, którzy byli w moim wieku. Ja już skończyłem nakaz pracy. W innym nastroju byli ludzie, którzy wyjechali w wieku pana, który chciał przed chwilą zabrać głos. I myślę, że to jest bardzo ważne. Ludzie młodzi, których było gro w tej emigracji, bo to był wyż powojenny. Lata 46-50, oni wjeżdżali mniej więcej w wieku lat 20. Ci, którzy są z wczesnych roczników wojennych, wyjeżdżali w wieku lat bliżej 30 niż 20. A to jest bardzo duża różnica. Ja sobie dziękuję za... Tak. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. Ja nie wiem, czy mamy jeszcze chwilę czasu. Piotr Wiślicki, bardzo ci dziękuję za tą książkę, Księga Wyjścia.
Też jeden z bohaterów.
Ja właśnie chciałem powiedzieć tak, że tam nie ma tylko bohaterów, którzy wyjechali. My, ci, którzy zostaliśmy, też mamy swoją księgę wyjścia, a właściwie wewnętrznej na wiele, wiele lat emigracji, która jest jednoznaczna z potwornym strachem. O tym zawsze mówię i powtarzam. Ale ciekawy jestem, znaczy jedna uwaga, twoja twarz już jest bardzo rozpoznawalna, żebyś nie był taki wesoły.
To nie jest dobra wiadomość.
To nie jest dobra. Dzisiaj to jest bardzo zła wiadomość, ale no może nie bardzo zła, ale jest rozpoznawalna. Także jak będziesz rozmawiał z innymi, to już będą wiedzieli, z kim rozmawiają. No w każdym razie, Mikołaj, powiedz mi, czy była duża różnica w rozmowie albo w sposobie rozmowy, albo w emocjach między ludźmi, którzy wyjechali, naszymi przyjaciółmi, którzy wyjechali, i tymi, którzy zostali. Bo to zupełnie inne emocje, zupełnie inne problemy. Myślę, że problemy przede wszystkim wynikają z różnicy między strasznym smutkiem i zostawioną młodością, mówi o swojej epoce, o swoim pokoleniu, i zostawionym być wyrzuconym, a emocją, która się nazywa potworny strach na lata. Jaka jest różnica?
No, różnica jest taka, że dla mnie w relacjach z wami wszystkimi jest taka, że ja tutaj mieszkam, więc ja myślę, że ja lepiej rozumiem ludzi, którzy zostali, niż tych, którzy wyjechali. Dlatego tak dużo czasu mi to zajęło, żeby dopytywać i drążyć tych, którzy dzisiaj mieszkają poza Polską, a rozmowy z takimi osobami jak ty były dla mnie jeszcze bardziej na skróty, bo myślę, że my się rozumiemy, mówiąc wprost, ty nie masz do mnie pretensji, że ja tu mieszkam. Tak? I to jest kwintesencja doświadczenia Żydów polskich, którzy dalej mieszkają w Polsce w kontaktach z diasporą i Izraelem, że często bądź bywa, zdarza się, że pojawia się ten wątek, że no jednak nie powinniście tam mieszkać, bo legitymizujecie te wszystkie złe rzeczy, które tam się wydarzyły i jeszcze dzisiaj możemy dodać, które się wydarzają. Więc taka jest różnica, ale jedne i drugie rozmowy bardzo ciekawe dla mnie. Dobre, rozwinąłem się.
Mogę mówić? Przepraszam, mogę powiedzieć?
Tak, proszę bardzo.
Zosia Braun z Tel Awiwu.
Bohaterka książki jedna z...
Dziękuję bardzo. Naprawdę dziękuję za książkę, za Mikołaja, za to spotkanie, bardzo wzruszające, nie spodziewałam się. Ale mogę powiedzieć takie jedno zdanie, że wykonałam nakaz towarzysza Gomułki, który powiedział: syjoniści do Synaju. No bo byłam syjonistką, wyjechałam do Izraela. Myślę, że to był dobry, tak dobra porada dla nas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zosia była jedną z osób, które najszybciej wyjechał, bo ty już w kwietniu 68 byłaś w Izraelu, prawda? Ty już w kwietniu 68 byłaś w Izraelu. W marcu. Zosi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Tak.
Czy mamy jeszcze czas?
Mamy jeszcze, tak. Jeszcze mamy, myślę, jakieś 10 minut.
Dobrze, to... Dzień dobry. Ja dziś na Onecie znalazłam, to było chyba wczorajsze spotkanie w Big Book Cafe z panem. I tam uderzyła mnie jedna rzecz niesamowita. W pewnym momencie padło w stosunku do pana pytanie, czy pan by teraz w tej sytuacji wyjechał. I pan wtedy odwrócił to pytanie i spytał się dziennikarki, a pani? I to dla mnie było coś niesamowitego, dlatego że to mi ukazało, że nawet takim pytaniem my jakoś dzielimy ludzi i pewnej grupie ludzi odbieramy taką fundamentalne prawo do bycia tutaj. Także nie wiem, to dla mnie jest wstrząsające. Natomiast chciałam się spytać, jakby pójść tą drogą i zapytać, czy kiedykolwiek, bo dzisiaj pan mówił o takich pytaniach, że pytał pan ludzi, czy czują się Polakami, czy coś takiego. Czy kiedykolwiek była też taka zwrotna odpowiedź, a dlaczego miałbym się nie czuć, mimo że wyjechałem?
Znaczy, że, czy któryś z moich wyjechanych bohaterów zapytał się, dlaczego miałby się nie czuć, tak? Pozostanych czy wyjechanych? Wyjechanych. Tak, to mi się zdarzyło. Tej osoby nie ma w książce, ale nie dlatego, że postanowiłem zbudować taki, a nie inny wizerunek tej grupy, tylko po prostu się nie zmieściła ta historia, ale spotkałem więcej niż jedną osobę, które dzisiaj są bardziej Polakami niż Żydami, niż Duńczykami, czy Szwedami, czy Izraelczykami. Izraelczykami nie. Izraelczycy są Izraelczykami, ale niż Amerykanami i kto wie, gdyby musieli drugi raz, przyszłoby im podejmować te decyzje, może by je podjęli inaczej, aczkolwiek ta grupa, akurat z nią jest tak, że to byli bardzo młodzi ludzie i za nich podejmowali rodzice decyzje, więc być może zadziałał jakiś taki mechanizm psychologiczny, który oni nie brali udziału w podejmowaniu tej decyzji, więc jak mają czuć, że to była ich decyzja? Tak, spotkałem takich ludzi. Myślę, że to są najtrudniejsze sytuacje, mieszkać 50 lat gdzie indziej i czuć się nie stamtąd, czuć się Polakiem, Polką i nie... I wiedzieć o tym, że jak się tu przyjeżdża, to jest się właśnie emigrantem marcowym, czy uchodźcą marcowym.
Paweł Strzelecki.
Gdzie?
Tu.
Dziękuję. Daleko.
Unosi się taka atmosfera tutaj, ale w tym tygodniu w ogóle na uniwersytecie, na Wydziale Fizyki we wtorek też była. Bardzo wyraźnego, a przy tym niełatwo definiowalnego, czy niełatwo wypowiadalnego związku między tamtym marcem, a tym naszym dzisiejszym marcem, który się w styczniu zaczął. Czy wcześniej w jakimś sensie. I był drugi wątek tutaj taki, pretensji diaspory do kogoś żydowskiego pochodzenia, kto żyje nad Wisłą, że legitymizuje tą swoją decyzją złe rzeczy, które tu się użyłeś czasu przeszłego i czasu teraźniejszego wydarzały i wydarzają. Czy oprócz rozmowy jest coś takiego, co można zrobić, co taki warszawski inteligent może zrobić, żeby nie używać czasu przeszłego, żeby te rzeczy nie wydarzały się w przeszłości? Czy co można zrobić, żeby nasze dzieci, nasze wnuki mogły mówić o obywatelach Rzeczpospolitej, nie o Polakach i Żydach?
No myślę, że trzeba tak robić, żeby ten straszny głos, który wszyscy słyszymy, nie był słyszany jako jedyny i w związku z tym jako reprezentatywny, bo ja to odczuwam po korespondencji mailowej, którą dostaję i przez lata po każdej mojej książce, a szczególnie po każdym wywiadzie, którego udzielałem, przychodziły do mnie ohydne maile, a teraz od 2-3 tygodni one w jakiś cudowny sposób nie przestały przychodzić, ale zaczęło przychodzić bardzo dużo maili wspierających i takich mówiących wprost, że to nie jest w moim imieniu, że się wstydzę za to, co się dzieje. I ja myślę, że jeśli ten głos by się przebił do sfery publicznej, a nie tylko dialogowej, to jest to, co możemy dzisiaj robić. Znaczy, ja tak myślę, bo ja bym był szczęśliwy, gdybym słyszał więcej tych głosów dających przeciwwagę dzisiejszemu mainstreamowi.
Dzięki.
To jeszcze jedno pytanie.
Ewa Łuczyńska. Mikołaju, ja chciałam ci podziękować. Nie będę ci zadawała pytań. Zostawię je na kiedy indziej. Ale chciałam ci podziękować za Violę Wein, za tę rozmowę. To niezwykły przypadek, że trafiłam na nią. To jest moja koleżanka ze szkoły. I to jest właśnie jedna z takich osób, które cały czas się czuje Polką tam i broni Polski jak lwica.
Znaczy, nie rozmawiałem przez ostatnie 2 miesiące z Violą, więc...
No, wiesz co, minęło parę lat już od tego czasu, kiedy ona wyjechała stąd. I jeżeli w ciągu 2 miesięcy, to chyba się nie udało, żeby coś się zmieniło.
No tu się udało.
Tobie też?
Nie. Tu się zmieniło, w Polsce trochę się zmieniło. To nie wiem, jak Viola Wein reaguje na to, co się dzieje, ale oczywiście rozumiem, co, o
czym... Mam nadzieję, że rozumiesz, o czym mówię.
Bardzo dobrze.
I to jest jedno podziękowanie, a drugie podziękowanie to za te rozmowy z twoim tatą, które mnie niesłychanie wzruszyły i które są strasznie ważne w tej książce, bo ci, którzy będą czytać tę książkę, przeczytają to, co twój tata myślał, czuł. To bardzo ważne. Dziękuję ci bardzo.
Dla mnie również bardzo ważne, że głos mojego taty jest tak, idzie przez całą książkę i jest tak ważny dla wielu osób. Bardzo dziękuję.
Bardzo państwu dziękujemy.